Lektury Paranormalium.
Dziś w Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Wojciecha Hucińskiego Ten drugi w nas. Od objawień aniołów do malarstwa duchów. Jest to niezwykła publikacja przeznaczona dla osób zafascynowanych ezoteryką, a w szczególności problematyką spirytyzmu i mediumizmu. W książce autor przedstawia postacie historyczne oraz artystów, na których biografiach odcisnął się kontakt z tak zwaną inną rzeczywistością. Wojciech Hudziński stara się wyjaśnić, co może się kryć za niezwykłymi umiejętnościami osób, które odniosły sukcesy jako medium. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy opisane historie można wytłumaczyć na gruncie współczesnej psychologii, czy też niezbędne jest odwołanie się do metafizyki i dostrzeżenie w tych kontaktach ingerencji czynników zewnętrznych. Książkę Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów, na antenie Radia Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Górnik spirytysta, Augustin Lesage. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy za oceanem popularne stały się siostry Banks, na starym kontynencie we Francji głośno zrobiło się o Augustinie Lesage'u, górniku, który nagle objawił niespotykany talent malarski. Urodzony w 1876 roku w Saint-Pierre-le-Rochelle, zmarły w 1945 roku w Bierbourg, Lesage został odkryty przez papieża surrealizmu André Bretona. Wcześniej był górnikiem dołowym w kopalni węgla kamiennego na północy Francji, tak jak jego ojciec i dziad. W wieku 35 lat, pracując na przodku, usłyszał głos, który obwieścił mu, że zostanie malarzem. 8 miesięcy później, w 1912 roku, zaczął malować gigantyczny obraz o wymiarach 3x3 metry. Płótno zostało przypięte do jednej ze ścian w kuchni. Lesage narysował pionową linię, a potem wyprowadził z niej różne elementy niezwykłej geometrycznej konstrukcji. Pracował z nieprawdopodobną szybkością. Świadkowie twierdzili, że malował jak w transie. Duchowi opiekunowie Francuza wyłuszczyli mu, gdzie powinien zakupić farby, pędzle i jakich potrzebuje płócien. Komunikaty te były dostosowane do mentalności Lesage'a, człowieka niewykształconego, jak dotąd zarabiającego na życie wyłącznie pracą fizyczną. Wojna przerwała pracę, lecz podjął ją na nowo w roku 1916, malując nieprzerwanie aż do śmierci. Lesage bardzo szybko stał się wyznawcą doktryny spirytystycznej, która dostarczyła teoretycznych podstaw dla jego działalności. Duchami przewodnikami Francuza byli kolejno nieżyjąca siostra Maria, Leonardo da Vinci, a od 1925 roku podający się za malarza antycznego Marius de Thion, co prawdopodobnie oznacza zniekształcone imię Apoloniusza z Tiany. W roku 1927 Augustin zademonstrował swoje malarstwo w Międzynarodowym Instytucie Metapsychicznym w Paryżu, gdzie udał się na zaproszenie znanego badacza, doktora Orzeń Osti. Poddał się tam badaniom psychiatrów, lekarzy innych specjalizacji, a nawet policjantów. Nie doszukano się śladu jakiegokolwiek oszustwa. Szlachetność górnika, jego prostota i oddanie sprawie mediumicznego malarstwa na wszystkich zrobiły duże wrażenie. Trzeba tu zaznaczyć, że Augustin zaprzeczał, jakoby był autorem swoich dzieł. Obojętnie na jakim znajdowałem się etapie pracy, nie wiedziałem, co ostatecznie obraz będzie pokazywał. Tłumaczył szczerze. Każda praca powstaje szczegół po szczególe, a ja nie mam mentalnej wizji tego, co się pojawi. Moi przewodnicy powiedzieli, nie próbuj rozumieć, co wykonujesz. Poddaję się ich wpływowi. Rysuję figury, które oni mi narzucają. Koniec cytatu. Lesage używał głównie kolorów czystych, wykorzystując do każdej farby osobny pędzel. Technika, jaką stosował, nazywa się pointylistyczną. a polega ona na malowaniu tysięcy plamek tworzących wielkie kolorowe płaszczyzny. W opinii krytyków sztuki styl Lesarza jest dość zaskakujący. Zważywszy rozmiary jego płócien, można by się spodziewać kreowania motywów proporcjonalnych do wykorzystywanej powierzchni. Natomiast Francuz pozostał miniaturzystą i z ogromną precyzją nasycał przestrzeń drobnymi elementami. W przededniu swego pojawienia się w Instytucie Metapsychicznym powiedział podobno do Ostiego: dostałem wiadomość, że obraz będzie prezentował głównie różne odcienie błękitu Variation de Mauve. I takie płótno powstało. Lesarz malował bez wahania, przerw, retuszy, najmniejszego choćby drgnięcia ręki. Z niezwykłą oszczędnością gestu i w całkowitej ciszy. Wykonując skomplikowane konstrukcje symetryczne, nie spoglądał na obszary płótna już ukończone. Wyglądało to tak, jakby posługiwał się pewnego rodzaju spojrzeniem wewnętrznym, charakterystycznym dla somnambulików, którzy potrafią przepowiedzieć wejście w trans z co najmniej minutowym wyprzedzeniem. Od roku 1920 na sztukę Augustin zaczął wywierać wpływ starożytny Egipt. Wiązało się to z wycieczką, którą odbył do tego kraju, jak też z mediumicznymi doznaniami, jakich tam doświadczył. Gdy przewodnik wprowadził go do jednego z grobowców odkrytych właśnie w okolicy Asuanu, Augustin ze zdziwieniem stwierdził, że w środku znajduje się malowidło do złudzenia przypominające jego własny obraz zatytułowany La Moisson Égyptienne, egipskie żniwa. Lesarz namalował blisko 800 płócien. Trzeba przyznać, że robią one wrażenie do dziś. Skąd człowiek niewykształcony, nie posiadający przodków obdarzonych najmniejszym choćby talentem artystycznym, zaczerpnął wiedzę na temat technik rysowniczych i malarskich? Gdzie poznał sztukę egipską i wschodnią, których echa łatwo dostrzec w całym jego dziele? W jaki sposób górnik o stwardniałych od kilofa dłoniach wypracował technikę warsztatową, zauważalną już w pierwszych jego próbach malarskich?
Lektury Paranormalium.
Spirale, arabeski, graniastosłupy. Joseph Fleury Crepin. Joseph Fleury Crepin urodził się w roku 1875 w Enin-le-Tar, obecnie Enin-Beaumont, w Pas-de-Calais we Francji. W dzieciństwie i młodości cierpiał na kłopoty ze wzrokiem i był zmuszony poddać się dwóm operacjom okulistycznym. Uzyskawszy dyplom szkoły średniej, przyuczał się do zawodu ślusarza, jednocześnie pracując w przedsiębiorstwie rodzinnym. Oprócz tego studiował muzykę i grał na klarnecie w kafejce ojca, właściciela firmy hydrauliczno-wiertniczej. Przez jakiś czas kierował też orkiestrą dętą o nazwie Durzmin. Ożenił się w 1901 roku i miał dwie córki. Crepin imał się różnych prac. Był dobrym kopaczem, instalował rury, pracował przy wytwarzaniu surówki ze stali w Montigny-en-Goyel, kraju kopalń. W 1930 roku założył własny interes, sklep metalowy, który prowadził z żoną. W praktykę spirytyzmu wprowadził go Victor Simon, przyjaciel Lesarza, medium i malarz, przewodniczący koła badań parapsychologicznych i spirytystycznych Farra. W wieku 56 lat Joseph stał się uzdrowicielem, o którym mówiono, że dzięki terapii potrafi leczyć na odległość. Miał doskonałą reputację, a wielu ludzi pisało do niego listy, by zamówić gwarantujące zdrowie talizmany. Pierwszy rysunek mediumiczny Crepin powstał w 1938 roku. Miał on wtedy 63 lata. Gdy wieczorem kopiował zapis notowy, ręka odmówiła mu posłuszeństwa i zaczęła kreślić na papierze jakieś dziwne wzory. Przyjaciele dodali mu odwagi i wkrótce w szkolnym zeszycie powstała seria rysunków przedstawiających świątynie, wazy oraz posągi. Przekonany, że do aktywności twórczej zainspirowani go aniołowie, Crepin rozpoczął bogaty pod względem artystycznym okres, w którym w ciągu 9 lat stworzył 345 rysunków. Jego obrazy olejne są ponumerowane, poczynając od numeru pierwszego z 1 kwietnia 1939 roku i oparte na szkicach przekopiowanych na płótno z użyciem cyrkla oraz linijki. Moje dzieła nie mają tytułów. Nie rozumiem tego, co maluję, dlaczego muszę to robić i jak długo ten proces potrwa. Mówił w tym okresie. Malowidła krepę są łatwo identyfikowalne ze względu na swoją hipnotyczną symetrię i niemal mechaniczną precyzję. Twierdził, że kiedy tworzył, zawsze słyszał muzykę. Mimo problemów ze wzrokiem, do wykonywania nawet najmniejszych elementów nie zakładał okularów. Zaczynałem malować bez perspektywy. Potem wprowadzałem ją coraz śmielej, nawet na szkle. Koniec cytatu. Z tego punktu widzenia dokładność jego rysunków jest zdumiewająca. Głównym tematem obrazów Francuza pozostaje architektura, świątynie, pałace i motywy geometryczne. Kąty, spirale, arabeski, graniastosłupy, gwiazdy, kryształy, rozety. Przedstawienia te uzupełniał ludzkimi postaciami i stylizowanymi rysunkami zwierząt, ozdabiając je charakterystycznymi perłowymi kropkami. Obrazy fantazyjne ukazują elementy dekoracyjne obecne w życiu codziennym autora, takie jak pilastry, girlandy, kapitele. W wolnym czasie gra na zabawach, lecz wybuch wojny w 1914 roku kładzie kres światu wiejskich wesel. Z powodu słabego wzroku nie zostaje zmobilizowany. Służy na tyłach. Wraca z frontu w roku 1920, zastając rodzinne ziemie spustoszone wojną. W 1927 roku jego najstarsza córka zapada na chorobę psychiczną, więc porzuca dyrygowanie orkiestrą. Około roku 1931 odkrywa u siebie zdolności radiestezyjne. Jak się okazuje, potrafi zlokalizować źródło wody, wykorzystując do tego celu zwykłą leszczynową różdżkę. W 1939 roku tajemniczy głos rzuca mu wyzwanie wykonania 300 prac malarskich. Ich ukończenie ma ostatecznie przerwać koszmar II wojny światowej. Tak też się dzieje. Na jego 300 rysunku widnieje data 7 maja 1945. Później głos żąda stworzenia dalszych 45 malowideł jako gwarancji pokoju światowego na długie lata. Tego zadania Krepę nie jest w stanie wypełnić. 43 malowidło kończy na kilka dni przed nieoczekiwanym zgonem. Umiera na udar mózgu. Zgodnie z życzeniem zostaje pochowany ze wszystkimi rysunkami, które były szkicami do jego malowideł. Jeszcze dziś mówi się, że obrazy Krepę mają moc uzdrawiania z wielu chorób.
Lektury Paranormalium.
A wszystko to whisky i tytoń. Coral Porch. Bardziej współczesną, bo zmarłą w 2001 roku malarką parapsychiczną była Angielka Coral Pond, ciesząca się sławą największego medium końca XX wieku. Podobnie jak siostry Banks, do tworzenia portretów duchów wykorzystywała pędzel i sztalugi, używając też węgla oraz kolorowej kredy. Po narysowaniu wizerunku potrafiła podać imię osoby portretowanej, jak również w sposób wiarygodny zrelacjonować niektóre fakty z jej życia. Gdy Coral Porch zdała sobie sprawę, jakim dysponuje darem, postanowiła podjąć próbę przetestowania tej umiejętności w kręgu najbliższej rodziny. Dużo dał jej kurs rozwoju zdolności mediumicznych, na który uczęszczała w jednym z kościołów spirytystycznych. Całe życie była aktywną działaczką tej właśnie grupy religijnej, podobnie jak jej mąż, znany uzdrowiciel Tom Johnson. Studia podjęła na Harrow Art School, gdzie jednak nie uczono jej malarstwa, a projektowania tkanin. Poczynając od roku 1950, mediumiczne rysunki Coral coraz częściej zaczęły przeistaczać się w dojrzałe szkice. W tym czasie wykonywała już portrety eterycznych przewodników różnych osób. Namalowała też własnego ducha kontrolnego, Maurice'a Quentina de la Tour, żyjącego w latach 1704-1788, znanego portrecistę ery Rokoka, który uwiecznił dla podobności m.in. wizerunki Voltaire'a, Ludwika XV oraz Madame de Pompadour. Gdy zauważyła, że potrafi tworzyć szkice do prywatnych odczytów, tzw. readingów, popyt na jej pracę znacznie wzrósł. Polcz wielokrotnie podkreślała, że gdy rysuje portret, ludzie nie zawsze otrzymują to, czego oczekują. W takich przypadkach kwestią zasadniczą jest, że informacje początkowo niejasne nabierają sensu znacznie później. Na przykład pewna kobieta, która zamówiła u Coral portret konkretnego mężczyzny, srodze się rozczarowała, gdyż nie rozpoznała modela. Mimo to obraz podobał się jej do tego stopnia, że zdecydowała się zawiesić go w mieszkaniu. Kilka miesięcy później do domu stojącego obok wprowadzili się nowi sąsiedzi. Kiedy po raz pierwszy odwiedzili właścicielkę portretu, mężczyzna, nie mogąc powstrzymać emocji, wykrzyknął: „Skąd u licha wytrzasnęła pani obraz mojego ojca?” Coral zapewniała, że nie słyszy głosów duchów i nie nawiązuje z nimi kontaktu. Informacje potrzebne do namalowania dzieła pojawiały się po prostu w jej myślach. Nie widzę osób, których portrety wychodzą spod mojej ręki, wyjaśniała. A przynajmniej nie widzę w zwykłym znaczeniu tego słowa. Gdy rysuję, czuję w sobie ich obecność, cierpienia, a zwłaszcza wspomnienia, jakie mają z życia na ziemi. Koniec cytatu. Kiedy malowała obrazy, odczuwała intensywne wrażenia zmysłowe. Rysując wizerunek pewnego starszego mężczyzny, mówiła głośno: „Ależ on śmierdzi, a wszystko to whisky i tytoń”. Do niezwykłych umiejętności Polge należało też portretowanie dzieci, które dopiero miały się narodzić. Uwieczniała na płótnach również osoby żyjące, lecz pozostające w jakimś szczególnym stanie, na przykład nieprzytomne lub w agonii. Medium odwiedziło wiele krajów, prezentując swój dar publicznie. Badacze zajmujący się jej fenomenem przychylali się do wniosku, że to, co robi, można wyjaśnić w oparciu o pewną postać postrzegania pozazmysłowego, Extrasensory Perception, w skrócie ESP, bez konieczności uciekania się do tezy o kontaktach z tamtym światem. Według tej teorii zgromadzone na sali osoby wysyłały do Coral rodzaj myślowych, telepatycznych komunikatów, które służyły jej za wskazówki w portretowaniu zmarłych. Przy czym ona sama nie zdawała sobie sprawy, z jakiego źródła pochodzi ta wiedza. Medium stanowczo nie zgadzało się z taką interpretacją. Pewnego razu narysowałam portret młodego mężczyzny, który mi przekazał, że wybuchł jak bomba, odpowiadała. Podał również imiona i ich zdrobnienia członków swojej rodziny, dodając kilka innych drobiazgów, które mogły przyczynić się do jego identyfikacji. Jedna z obecnych na pokazie osób, młoda dziewczyna, stwierdziła, że jej siostra straciła męża w momencie, gdy rozbrajał bombę. Nie zdążyła poznać szwagra, nie widziała też jego fotografii, dlatego trudno jej było dodać coś więcej. Po dokładnym sprawdzeniu faktów okazało się, że portret faktycznie przedstawia tego właśnie człowieka. Dowodzi to, że podobnie jak w wielu innych przypadkach, nie może tu być mowy o kontakcie typu telepatycznego. Otrzymany przekaz musiał mieć charakter mediumiczny. Koniec cytatu. Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku dwie śpiewaczki, Grace Brooks i Deirdre Dean, poznały się podczas prób do musicalu Oliver wystawianego na deskach Broadwayu. Panie, nudząc się, zorganizowały seans spirytystyczny, wywołując ducha osoby, która przedstawiła się używając dwóch nazwisk. Po dokładnym sprawdzeniu wyszło na jaw, że taka kobieta faktycznie istniała. Maria Malibran z domu Garcia była w XIX wieku znaną śpiewaczką operową. Mając 28 lat, w kwietniu 1836 roku podczas polowania spadła z konia, co przerwało jej fenomenalną karierę. Po tym zdarzeniu odmówiła wizyty u lekarza i wzięła udział w kilku przedstawieniach wspierając się na kuli. Wskutek odniesionych obrażeń umarła 5 miesięcy później. Do jej wielbicieli należeli Rossini, Donizetti, Chopin, Mendelssohn i Liszt. Zaintrygowana tym paranormalnym kontaktem, Grace Brooks skontaktowała się z Coral Polch. Malarka narysowała portret młodej kobiety, której uczesanie znacznie odbiegało od trendów panującej wówczas mody. Oczywiście nie miała pojęcia, z kim nawiązuje kontakt. Zleceniodawczyni, chcąc sprawdzić, jak wyglądała Melly Brown, udała się do British Museum, gdzie udało jej się natrafić na wykonaną w XIX wieku grafikę. Podobieństwo było uderzające. Innym razem skontaktowała się z Polch, autorka biografii sekretarza generalnego ONZ i laureata Nagrody Nobla, Daga Hammarskjolda. W roku 1961 zginął on w katastrofie lotniczej w Rodezji Północnej, dziś Zimbabwe, zaplanowanej przez służby specjalne RPA. Powstanie paranormalnego portretu Hammarskjolda zapowiedział ponoć jego duch podczas jednego z seansów spirytystycznych. Jednak nie było wiadomo, kto go wykona. Coral wywiązała się z zamówienia, lecz pisarka uznała, że musiało zajść nieporozumienie, bowiem na płótnie widniała okolona jasnymi, falującymi włoskami twarz małej dziewczynki. Zagadka wyjaśniła się dopiero po przeszukaniu archiwum sekretarza, gdzie natrafiono na fotografię Daga wykonaną, gdy miał 2 lata. Coral Polch zmarła 29 kwietnia 2001 roku w Surrey w Anglii. 54 lata życia poświęciła służbie ludziom poszukującym kontaktu z bliskimi, którzy odeszli. Oblicza się, że w latach 1950-1970 tworzyła około 1800 portretów rocznie. Polch jest autorką książki Living Images – The Story of a Psychic Artist – Żywe obrazy, historia artystki mediumicznej, w której zaprezentowano wiele jej prac. W 1982 roku Michael Paklepa zrealizował o niej film Your Life Will Never End – Twoje życie nigdy się nie skończy. Uzdrowiciel, a także malarz medialny Stephen O'Brien na wieść o śmierci Coral napisał na łamach Psychic News. Cytat. Ogromne tłumy ludzi siedziały nieruchome jak w transie, gdy nie wiadomo skąd przed ich pełnymi łez oczami pojawiały się twarze bliskich im osób. Pogrążeni w żałobie doznawali pocieszenia, złamane serca zostawały uleczone, a zachwyceni widzowie, oglądając jej szkice, nieodmiennie odczuwali ekscytację. Mediumiczne zdolności Coral będą cenione tak bardzo, jak bardzo odczujemy ich brak. Coral Polch zasłużyła sobie na pozycję jednej z najwybitniejszych kobiet mediów i malarek XX wieku.
Lektury Paranormalium.
Dostrajałem się do nurtu pewnej siły. Matthew Manning. Do najbardziej znanych współczesnych malarzy transowych należy Anglik Matthew Manning, który obecnie zarzucił malowanie i całkowicie poświęcił się uzdrawianiu duchowemu. Podróżnik i pisarz Marek Gajdziński charakteryzuje go w taki oto sposób. Cytat. Na pierwszy rzut oka w niczym nie przypomina wielkiego mistrza duchowego. Ot, zwykły facet z ulicy, jeden z wielu, jakich można spotkać w każdym angielskim pubie. Duży, złoty sygnet na dłoni, pełna zadowolenia z siebie twarz i długie, spięte w kitkę włosy. Nawet na publiczne występy ubiera się w jaskrowo-kolorowe koszulki, na które czasami zakłada sportową marynarkę w krzykliwe wzorki. Równie dobrze mógłby być prezenterem programów sportowych w telewizji albo sprzedawcą na londyńskim bazarze. Koniec cytatu. W latach 70. ubiegłego wieku, będąc nastolatkiem, Matthew, jak twierdził, nawiązywał niezliczone kontakty mediumiczne z nieżyjącymi artystami pędzla, czego efektem były rysunki, grafiki i obrazy wykonywane w transie, co ciekawe, zaopatrzone w podpisy ich twórców. W swojej wydanej w 1974 roku i przetłumaczonej na 16 języków książce zatytułowanej Link – Więź, Manning stwierdził, że wystarczyło, by skupił myśli na konkretnym artyście, a już po chwili czuł, jak jakaś siła przejmuje władzę nad jego ręką. Oczyszczam umysł z wszelkich myśli tak dokładnie, jak tylko potrafię i w tym stanie koncentruję się na osobie, z którą pragnę się skontaktować, objaśniał Manning. Całą swoją energię wysyłam do tego artysty, a on zaczyna pisać albo rysować za pomocą mojej dłoni. Koniec cytatu. Urodzony w 1955 roku, Matthew w wieku 11 lat stał się obiektem ataków złośliwego ducha, poltergeista. Pewnego ranka jego ojciec odkrył leżący na ziemi srebrny kufel, dotąd trzymany na półce nad kredensem. Przedmiot nie był uszkodzony, dlatego nie zastanawiano się, co wywołało incydent. Jednak po kilku dniach kufel ponownie znalazł się na podłodze, dokładnie w takiej samej pozycji. Tym razem rodzina postanowiła sprawdzić, jak to możliwe, i odstawiając naczynie na półkę, wysypała wokół niego talk. Następnego ranka artefakt odkryto na ziemi, talk zaś pozostał nienaruszony. Wszystko wskazywało na to, że ktoś podniósł przedmiot, po czym upuścił z pewnej wysokości. Od tamtej chwili przez 12 tygodni rzeczy w domu Manningów w Cambridge zachowywały się w sposób całkowicie sprzeczny z prawami fizyki. Dochodziło do tego, że meble w pokojach tańczyły, łóżka wywracały się do góry nogami, a w powietrzu lewitowały talerze, sztućce i inne elementy wyposażenia domu. Jeden z przedmiotów, które pojawiły się nie wiadomo skąd, na zasadzie aportu, zbadano w laboratorium. Była to czerstwa bułka, jak wykazały testy, upieczona przed rokiem 1914. W 1968 roku Manningowie przeprowadzają się do 18-wiecznego domu w wiosce Linton, 8 mil od poprzedniego miejsca zamieszkania. Spokój panuje do lipca 1970 roku, kiedy to z hukiem otwierają się drzwi stojącej w pokoju Matthew antycznej szafy. W sierpniu pojawiają się problemy z elektrycznością, a także kolejne aporty. Świecy oraz skamieniałości materializujących się głęboko pod szafą. Na ścianie i w suficie pokoju Manninga w ciągu tygodnia ujawniają się 503 podpisy złożone przez niewidzialne osoby. Gdy w zamkniętych pomieszczeniach pozostawiono na stole otwarte długopisy, już po chwili można było usłyszeć skrzypiący odgłos prowadzenia wkładu po papierze. Zjawisko to nie zachodziło natomiast, gdy w pokoju znajdowali się ludzie. Poltergeist wędrował, by tak rzec, ze Matthew, co ostatecznie spowodowało przeniesienie działalności ducha do szkoły. Z powodu niezrozumiałych, a niezwykle uciążliwych zjawisk, takich jak poruszające się krzesła, dziwne hałasy czy aporty gwoździ, potłuczonych szkieł, a także noży stałowych, dyrekcja podstawówki w Oakham zaproponowała Manningowi natychmiastową zmianę miejsca kształcenia. Kiedy ukończył 16 lat, w jego życiu nastał wreszcie względny spokój. Zdawało się, że energia psychiczna, która wcześniej manifestowała się w sposób spontaniczny i niszczycielski, znalazła nowy rodzaj ujścia pod postacią zjawisk mediumicznych, głównie w automatycznym pisaniu i malowaniu. W czasie seansów Manning zapisywał coś w językach, których nigdy się nie uczył, m.in. po grecku i arabsku. Nawiązał też, jak twierdził, kontakt z nieżyjącymi pisarzami, malarzami i osobami publicznymi, jak na przykład Bertrand Russell, Stafford Cripps, powojenny minister w rządzie brytyjskim z ramienia Partii Pracy, Albrecht Dürer, Pablo Picasso czy Aubrey Beardsley. Jesienią 1971 roku za namową matki Matthew uzyskał paranormalną łączność z malarzem koni Alfredem Monningsem i poprosił o wykonanie pojedynczego szkicu. W rezultacie powstał przeciętny rysunek przedstawiający wierzchowca. Jeszcze tego samego dnia jego dłoń poprowadził nieżyjący XIX-wieczny drzeworytnik Thomas Bewick, dzięki czemu uzyskano wizerunki wielbłąda oraz łabędzia. Z biegiem czasu możliwości Matthew w zakresie automatycznego rysowania znacznie się poszerzyły, a on sam zaczął czerpać z natchnienia wielu renomowanych twórców. Dr Lambert Janego, ekspert z Belgii, stwierdził, że nikt nie mógłby tak dobrze kopiować aż tylu artystów, a głowa jednej z narysowanych kobiet definitywnie pochodzi od Matissa. Najtrudniej układała się współpraca medium z Picassem, Manning pisze, cytat: jego pierwszą pracę narysowałem w lipcu 1973 roku, 3 miesiące po tym, jak umarł. Sam poprosiłem, aby wykonał dla mnie rysunek. Koniec cytatu. Potem jednak Picasso okazał się uciążliwym współpracownikiem. Żaden artysta nie męczy mnie tak jak on, narzekał chłopak. Już po paru minutach, które wystarczają, bym ukończył rysunek, czuję się całkowicie pozbawiony energii i nie mogę pracować przez co najmniej dobę. Koniec cytatu. Poza tym Matthew wcielał takich artystów jak Leonardo da Vinci, Claude Monet czy znany miniaturzysta epoki elżbietańskiej Isaac Oliver. W ciągu kilku lat narodziła się kolekcja rysunków, grafik i obrazów, która zadziwiała znawców sztuki. Swoje prace Manning zaczynał na ogół malować od środka płótna, jak gdyby spełniał funkcję fotokopiarki odtwarzającej oryginał istniejący gdzie indziej. Rysunki i obrazy powstawały w oszałamiającym tempie. Nie poprzedzały ich szkice, nigdy też nie trzeba było poprawiać błędów. Obrazy, na które dojrzały profesjonalny artysta, poświęca zwykle minimum 3 do 5 dni. Amator, jakim był Matthew, malował w ciągu godziny, praktycznie nie wypuszczając pędzla z ręki. Część powstałych tak rysunków i płócien stanowiła dokładne odwzorowanie dzieł znajdujących się w największych galeriach sztuki. W ten sposób narodził się szkic wisielca Leonarda, praktycznie nie do odróżnienia od oryginału, oraz kopia sławnego rysunku Beardsleya zatytułowanego Salome. Co ciekawe, Beardsley, jak twierdzi Matthew, w czasie rysowania popełniał wiele błędów, które potem zamalowywał tuszem. Był zdenerwowany i utracił wprawę, która w tej nowej sytuacji tworzenia z zagrobu powracała bardzo powoli. Zastanawiając się nad tym, po co twórcy, którzy zmarli, odtwarzają dzieła już istniejące, Manning doszedł do wniosku, że artysta za wszelką cenę pragnie zostać zidentyfikowany, dlatego rysuje coś, co jest już oficjalnie związane z jego nazwiskiem. Nie zawsze bowiem pod konkretną pracą pojawiała się sygnatura. Nierzadko styl i autorstwo obrazu lub rysunku trzeba było ustalać na drodze dedukcji. W kwietniu 1972 roku Matthew otrzymał wiadomość od zmarłego w 1901 roku Frederica Myersa, pioniera badań parapsychologicznych. Brzmiała ona: nie zagłębiaj się w to bardziej, chyba że wiesz co robisz. Gdy żyłem, poświęciłem automatycznemu pisaniu sporo czasu i nigdy nie udało mi się dokonać żadnego odkrycia. Nikt z żyjących nie pozna sekretu życia po śmierci. Koniec cytatu. Informacja ta zrobiła na Matthew duże wrażenie. Jednocześnie jednak ustalił, że gdy nie zajmuje się automatyczną twórczością dłużej niż 2 tygodnie, znów pojawia się uciążliwa aktywność poltergeista. Na początku 1974 roku obejrzał w telewizji show Yuri Gellera i postanowił spróbować sił w zginaniu metalowych przedmiotów. Od razu odniósł sukces. 8 marca podczas seansu z Grahamem Hodgetsem z Uniwersytetu w Cambridge zgiął łyżeczkę do herbaty, trzymając nad nią ręce w odległości 15 cm i koncentrując jedynie uwagę. Naukowcy zainteresowali się Manningiem latem 1974 roku, zapraszając go do Toronto, do New Horizons Research Foundation. Na seminarium przybyło 21 badaczy z całego świata. Na ich życzenie Matthew zgiął mnóstwo kluczy, łyżeczek i widelców. W eksperymencie przeprowadzonym przez profesora Briana Josephsona mężczyzna poruszał rękami nad nieruchomą igłą kompasu, a ta po chwili zaczynała kręcić się jak szalona. Gdy odsuwał dłonie, niemal natychmiast stawała w miejscu. Podczas tych testów psychiatra dr Joel Wheaton odkrył, że mózg Matthew wytwarza niespotykany wzór fal elektrycznych. Jak się okazało, ich źródłem była najstarsza i najbardziej prymitywna część mózgowia. Naukowcy uznali, że być może szczególne talenty Anglika są częścią czegoś, czego kiedyś używaliśmy wszyscy, lecz wraz z postępem cywilizacji dary te w sposób naturalny zaniknęły. Po zakończeniu testów w Toronto profesor Josephson zauważył, cytat: myślę, że znaleźliśmy się u początku odkryć, które mogą okazać się niezwykle ważne dla fizyków. Dlaczego? Ponieważ mamy do czynienia z nowym rodzajem energii, która musi podlegać pewnym prawom. Wierzę, że badania naukowe są w stanie powiedzieć nam sporo o charakterze zjawisk parapsychicznych. Wydają się one tajemnicze, ale, jak sądzę, nie bardziej od wielu praw odkrytych w fizyce. W minionych czasach szanowani naukowcy nie chcieli mieć z nimi do czynienia. Większość z nich nadal nie chce. Uważam, że pewnego dnia mogą stwierdzić, że przełączyli coś naprawdę istotnego. Koniec cytatu. Uczestnicząc w kolejnych badaniach, tym razem we Freiburgu, Manning dostrzegł jeszcze jeden aspekt swych umiejętności. W jego obecności psuła się nawet najbardziej skomplikowana maszyneria, a urządzenia elektryczne wyłączały bez ostrzeżenia. Od tego momentu podczas podróży samolotem zawsze siadał z tyłu, aby znaleźć się jak najdalej od układów elektronicznych znajdujących się w kabinie pilotów. W Barcelonie, gdy podpisywał książkę, w całym budynku zgasło światło, a podczas show w japońskiej telewizji w domach osób, które zasiadły przed telewizorami, odnotowano wiele oddziaływań typu poltergeist. Wkrótce Manningiem zainteresowały się służby specjalne. Wypytywano go, ile osób dysponuje talentami parapsychicznymi w królestwie, z jakiej odległości da się mentalnie zakłócić funkcjonowanie radaru i do jakich krajów w najbliższym czasie wybiera się na pokazy. Sprawdzono też zdolność zdejmowania przez niego kajdanek, które na tę okazję wykonano z niegnącego się materiału. Medium nie potrafiło się z nich wydostać, lecz gdy po eksperymencie nieszczęśnika próbowano uwolnić, stało się jasne, że metal zgiął się tak, iż niemożliwe jest umieszczenie klucza w dziurce. Przeprowadzone testy i badania nie wykazały użycia jakiejkolwiek siły. Co ciekawe, nie odnotowano też zmian w strukturze metalu. W 1977 roku ciągłe zainteresowanie mediów oraz naukowców zmęczyło Manninga, w wyniku czego podjął decyzję o wyjeździe do Indii. Doświadczył tam czegoś na kształt duchowej metamorfozy. Sprawiła ona, iż postanowił, że odtąd będzie brał udział jedynie w eksperymentach mających na celu pomoc innym. Po raz pierwszy odkrył też u siebie zdolności uzdrowicielskie. Po powrocie ze wschodu przez około 5 lat uczestniczył w serii testów przeprowadzanych w Mind Science Foundation w San Antonio w Teksasie oraz na uniwersytetach w Kalifornii i Londynie. Zaowocowały one wieloma naukowymi raportami opisującymi wpływ Matthew na stopień degradacji ciałek krwi i enzymów, wskaźnik śmiertelności komórek rakowych oraz zdalne stymulowanie wzorów fal mózgowych. W jednym z badań, dzięki koncentracji i nałożeniu rąk, angielski healer, czyli uzdrowiciel, zdołał unicestwić komórki nowotworowe umieszczone w szklanej kolbie. Dr John Kmelz, który przeprowadzał ten eksperyment, stwierdził, cytat, w rzeczywistości Matthew zabił te komórki. Kiedy to samo próbowała uczynić osoba nie będąca uzdrowicielem, nie wydarzyło się nic. Koniec cytatu. Sam Manning w książce No Faith Required, żadna wiara nie jest wymagana, tak opisał wspomniane doświadczenia. W próbach udanych liczba martwych komórek nowotworowych wzrosła od 200 do 1200%. Wszystkie te eksperymenty miały jeszcze jedną znamienną cechę wspólną. Dowiodły, że nadal potrafi wywierać znaczący wpływ na komórki, nawet znajdując się w osobnym, ekranowanym pomieszczeniu. A to sugeruje, że uzdrawianie nie ma nic wspólnego z elektrycznością, magnetyzmem ani elektromagnetyzmem. Żadna bowiem z tych sił nie jest w stanie przeniknąć przez tego rodzaju pomieszczenie. Wszystko wydaje się też wskazywać, że energia uzdrawiająca jest wysoce sterowalna. Koniec cytatu. Manning zadecydował, że będzie wykorzystywał swoje moce dla innych i zaczął praktykować jako healer. Trzeba to również zaznaczyć, że nigdy nie pobierał wynagrodzeń za udział w testach. Akceptował jedynie zwrot poniesionych kosztów. Organizowane przezeń seanse odbywają się w jego prywatnej posiadłości w Bury St. Edmunds. Trwają przeważnie 15-20 minut. Pacjentów Manning zapewnia, że nie muszą wierzyć w jego dar, bo on robi to za nich. Pomysł, że siła lecznicza działa tylko, gdy wierzy się w jej moc, jest nieprawdą, podkreśla. Tego typu pomoc może dać pozytywny skutek u sceptyka, a zawieść w przypadku osoby ufnej. Koniec cytatu. Z Matthew pracowało wielu naukowców, a przede wszystkim światowej sławy fizyk, noblista Brian Josephson, profesor neurochemii Glenn Ryan oraz dr George Owen z Trinity College w Londynie. Wnioski wynikające z przeprowadzonych doświadczeń potwierdzały talenty parapsychiczne Anglika. Sukcesy, jakie odniósł w tej materii, wywarły wrażenie nawet na przedstawicielach medycyny akademickiej, czego wyrazem było zaproszenie go do wystąpienia przed Królewskim Kolegium Chirurgii. Dziś Matthew nie przesuwa już ciężkich przedmiotów, używając do tego wyłącznie siły umysłu. Przez ostatnie lata nauczył się kanalizować energię psychiczną, która początkowo ujawniała się w tak zwanym efekcie poltergeista i automatycznym malowaniu. Wykłady wygłaszał w Royal Society of Medicine. Miał też wystąpienie przed angielskim parlamentem, gdzie opowiadał o pracy uzdrowiciela. Podróżuje po całym świecie, od Wielkiej Brytanii do Brazylii i od Australii po Hongkong. W latach 90. i później nie wracał już do malowania transowego. Zaprzeczył nawet, jakoby to duchy zmarłych kierowały jego ręką, gdy tworzył sztukę. Wierzę, że jedynie dostrajałem się do nurtu pewnej trwałej siły, jaka inspirowała danego artystę. Dlatego wiele moich prac to po prostu kopie rysunków, czasem niezbyt dobre, które już wcześniej wykonał konkretny malarz. Przekonuje czytelnika. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Wojciecha Chudzińskiego Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium już za tydzień.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.